Bardzo się cieszę, że Państwo są dzisiaj znowu obecni i bardzo chciałbym, żeby także ta konferencja biblijna kolejna odbyła z duchowym pożytkiem dla każdej, dla każdego z Państwa, ponieważ w tym roku nasze konferencje różnią się od innych, bo wybieramy sobie tylko pewne teksty z Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu, i staram się je Państwu najpierw przeczytać przynajmniej fragmentami w języku oryginalnym, żeby dać pojęcie o języku hebrajskim, o języku Pana Boga i języku narodu, który sobie wybrał. Ponieważ tak jest, to oczywiście za każdym razem staję wobec dylematu, jaki tekst wybrać na kolejne nasze spotkanie. Teraz też zastanawiałem się, jaki tekst wybrać. I przyszło mi do głowy, że w związku z niezwyczajnym charakterem dzisiejszego dnia, bo to chociaż modne od kilku dopiero lat na dobre, ale jednak walentynki, postanowiłem dobrać problematykę dzisiejszej naszej konferencji do walentynek i konsekwentnie zajmiemy się fragmentami księgi, która do walentynek najlepiej pasuje, a mianowicie Pieśń nad pieśniami. Otóż rzeczywiście to jest księga, do komentowania której komentatorzy chrześcijańscy zabierają się tak, za przeproszeniem, jak pies do jeża. Czyli ostrożnie, nieczęsto, i jest z tą księgą ogromny kłopot. Otóż gdyby Państwo systematycznie chodzili do kościoła, a Państwo akurat chodzą, gdyby Państwo dzień w dzień brali udział we mszy świętej, to usłyszą Państwo tylko dwa krótkie czytania z Księgi Pieśni nad Pieśniami, a więc bardzo mało, które dają pojęcie o tej księdze, o treści tej księgi, ale oczywiście jest to pojęcie bardzo, bardzo wybiórcze. My też dzisiaj w żadnym wypadku nie przeczytamy takiej całej księgi Pieśni nad Pieśniami, bo to jest niemożliwe. Przeczytamy sobie tylko jej fragmenty i do fragmentów się odniesiemy. Ale chciałbym pokazać Państwu na przykładzie Pieśni nad Pieśniami tę jakość więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem, do której to więzi odnosimy się w sposób z jednej strony najbardziej dyskretny i delikatny, a z drugiej strony w sposób najbardziej wstydliwy, aczkolwiek jest to bodaj najgorętsza forma, najgorętszy sposób przeżywania Pana Boga. Otóż nasze wahania z Księgą Pieśni nad Pieśniami, nasze chrześcijańskie wahania, mam nadzieję, że znacząca część z Państwa tę księgę przeczytała, one nie są przypadkowe. Państwo muszą wiedzieć, że w okresie przedchrześcijańskim i jeszcze potem przez około półtora wieku istniały bardzo poważne wahania, a nawet kontrowersje i spory, czy Księga Pieśni nad Pieśniami może przynależeć do kanonu ksiąg świętych. Otóż ona od początku powstała jako księga stanowiąca część tradycji biblijnego i taka przynależała do tego kanonu, ale jednocześnie jeszcze zanim pojawiło się chrześcijaństwo, rabini odbywali dysputy i to były dysputy bardzo zażarte, czy Pieśń nad Pieśniami przystaje do Bożego objawienia. Dwie były wtedy księgi, których kanoniczność podawano w wątpliwość. Druga księga to jest księga Koheleta. A w jedną, wobec jednej i drugiej księgi podnoszono jedno zastrzeżenie. Mianowicie nie chodziło o zmysłowość, jaka obecna jest w tych księgach, o ich cielesność, jeżeli tak można powiedzieć, tylko i wyłącznie, ale chodziło o coś, na co przeciętny czytelnik nie zwraca uwagi, ale w czasach przedchrześcijańskich uwagę zwrócono, mianowicie na fakt, że w Księdze Pieśni nad Pieśniami i w Księdze Koheleta ani razu nie występuje imię Boga. Zapytywano zatem, jak to jest możliwe, że Bóg objawia coś z siebie człowiekowi, coś o sobie człowiekowi, a zarazem sam się nie przedstawia, sam nie ma używania tego imienia Bożego. Oczywiście do tego dochodził ogromny ładunek cielesności, by nie powiedzieć zmysłowości i płciowości. Ja myślę, że każdy z Państwa, kto zabierał się do lektury tej księgi, to właśnie na to zwrócił uwagę. I myślę, że dobrze będzie, jeżeli dzisiaj nad tym tematem się zatrzymamy, nad tą księgą się zatrzymamy. Chciałbym Państwu bardzo podkreślić, że a ta tradycja żydowska tu jest bardzo ciekawa, bo ona jest w tym względzie starsza niż nasza chrześcijańska tradycja czytania Pisma Świętego. Otóż, że rabini mówili tak, księgi pieśni nad pieśniami nie wolno jest czytać samej. Otóż jeżeli zabierasz się do lektury pieśni nad pieśniami, to trzeba koniecznie przeczytać początek Księgi Rodzaju. To było pierwsze wskazanie. I druga wskazówka, która obowiązywała przez wieki, była taka. Jeżeli zabierasz się do czytania Księgi Pieśni nad Pieśniami, to trzeba przeczytać również Księgę Kapłańską. W tym, co dotyczy obowiązków, jakie ma człowiek wobec Boga w sferze swojej cielesności. Ponieważ w Księdze Kapłańskiej jest mnóstwo norm i regulacji, które dotyczą właśnie sfery cielesnej. Zatem czytanie Księgi Pieśni nad Pieśniami i rozważanie Pieśni nad Pieśniami powinno się łączyć z Księgą Rodzaju i z Księgą Kapłańską. Dodawali rabini jeszcze jedną wskazówkę, że dobrze jest, jeżeli ci, którzy czytać umieją, a umieli czytać wszyscy mężczyźni, chłopcy powyżej 13 roku życia, są w stanie w synagodze przeczytać Księgi Święte. Ale z Księgą Pieśni nad Pieśniami jest inaczej. Mianowicie mogą ją czytać tylko ci, którzy ukończyli publicznie mogą ją czytać, głośno mogą ją czytać ci, którzy ukończyli 30 rok życia. Prywatnie, dla własnego duchowego dobra, mogą czytać młodsi, ale czytanie pieśni nad pieśniami publiczne, tak przed innymi wiernymi i dla innych wiernych, zastrzeżone było dla dorosłych. Dla dorosłych, którzy byli już ożenieni, którzy na ogół mieli dzieci, bo w tym wieku już mieli dzieci, ludzie żyli krócej niż my żyjemy i w związku z tym do tego ładunku cielesności, jaki jest zawarty w Księdze Pieśni nad Pieśniami, podchodzili już, jeżeli tak można powiedzieć, z pewnym spokojem. Być może te wszystkie trzy rady są pomocne także i nam, chrześcijanom, czyli wzgląd na Księgę Rodzaju, wzgląd na Księgę Kapłańską oraz pewna dojrzałość. Na pewno nie jest to księga dla dzieci, może nawet nie jest to księga dla młodszej młodzieży, czy nawet dla młodzieży w ogóle, dlatego że może mieć skojarzenia, które wobec cielesności, wobec płciowości są jeszcze ciągle, nazwijmy to, zbyt świeże czy zbyt młode, chociaż i na tym polega paradoks. Autorami tej księgi byli z pewnością ludzie młodzi, do czego za chwilę wrócimy. Dlatego, że ładunek uczuć, ładunek emocji tutaj, ładunek przeżyć, nawet ja bym powiedział ładunek zmysłowości jest tak wielki, że z całą pewnością musiało to odzwierciedlać doświadczenia ludzi młodych. I jeszcze jedno, co jest bardzo ważne. Otóż zwykło się przyjmować, że księgi Pisma Świętego Starego Testamentu na ogół są dziełem mężczyzn. Natomiast w Księdze Pieśni nad Pieśniami mamy specyficznie kobiecy, by nie powiedzieć dziewczęcy, punkt widzenia. Tej księgi, przynajmniej w partiach, które dotyczą kobiet, a dokładniej dziewcząt, na pewno nie napisał mężczyzna. Na pewno mężczyzna tego nie wymyślił, bo nie ma ani takiej wrażliwości, ani takiego sposobu odczuwania, ani takiego sposobu przeżywania tęsknoty, ani takiego wreszcie sposobu przeżywania miłości. Jeżeli uda mi się cząstkę tego Państwu pokazać, to myślę, że wszyscy dojdziemy do przekonania, że znajdują w tym wyraz doświadczenia właśnie dziewczęce i kobiece. To bardzo ciekawe, że też ta księga stała się przedmiotem medytacji i komentarzy, zwłaszcza ze strony kobiet, a jej lektura była i w tradycji żydowskiej, i w tradycji chrześcijańskiej właśnie kobietom zalecana. W naszym wieku już mniej, dlatego mniej ją znamy, ale drodzy Państwo, nawet dzisiaj, kiedy się czyta uczone komentarze do Pieśni nad Pieśniami, to jeżeli nie są one autorstwa kobiet, nie kobiety je napisały, to ci, którzy je napisali, czyli mężczyźni, muszą odwoływać się do kobiecego doświadczenia i jest w tym doświadczenie psychologa, psychoanalityka i kogoś, kto zna, że tak powiem, bardzo dobrze wnętrze kobiety, młodej kobiety i to, co się w niej dzieje. Dodałbym do tego jeszcze jeden wymiar. Myślę, że to pod sam koniec naszego spotkania stanie się widoczne. Otóż ta księga jest bardzo ważna z chrześcijańskiego punktu widzenia dlatego, że ona stanowi dowartościowanie cielesności. A dowartościowanie cielesności to jest jeden z bardzo ważnych aspektów tajemnicy wcielenia. Skoro Bóg w Synu swoim stał się człowiekiem, zatem to właśnie my, chrześcijanie, wyznajemy, że godność człowieka, także ludzkiego ciała, musi być przeogromna. I wiążemy prawdę o wcieleniu Syna Bożego z inną prawdą niezwykle ważną, mianowicie z prawdą o zmartwychwstaniu, i to nie tylko duszy, tak jak chcieli starożytni Grecy, zwłaszcza w ich platońskim wydaniu, ale również o zmartwychwstaniu ciała. Po tych uwagach możemy przejść jeszcze do pewnego wstępu, nieco dłuższego, po to, żebyśmy spokojniej do lektury tej księgi podeszli. Nie mam czasu, żeby zająć się z Państwem przynajmniej dzisiaj Księgą Kapłańską. Może kiedyś wrócimy do Księgi Kapłańskiej i zwrócimy uwagę na niektóre przepisy, na przykład dotyczące higieny. Są tam przepisy dotyczące higieny mężczyzn, higieny kobiet, higieny ludzkiego ciała, sposobu zachowania się w domu, wszystkich takich przepisów, które dotyczą zasad, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, czystości, higieny, mają ogromnie ważne znaczenie. Nie będziemy się tym dzisiaj zajmować. Natomiast zwrócimy uwagę na sam początek Księgi Rodzaju, bo skoro od niego zależy zrozumienie Księgi Pieśni nad Pieśniami, to musi być ten początek bardzo ważny. Wiele osób z Państwa zna już ten moment, tę myśl, którą chciałbym dzisiaj podkreślić, na którą chciałbym dzisiaj wskazać, ale raz jeszcze powiedzmy sobie, czy przypomnijmy sobie tę myśl. Otóż Bóg stworzył rozmaite istoty żywe. O tym opowiada ten słynny hymn o Bogu Stworzycielu. Przygotował scenę, na której to scenie miał pojawić się człowiek. I w pewnym momencie Bóg mówi tak w tym biblijnym opowiadaniu: a wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Zawsze komentatorów dziwiła, wspominałem o tym Państwu przy różnych okazjach, ta liczba mnoga. Co to znaczy, że Bóg mówi: uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego nam? Kogo Bóg ma na myśli, mówiąc w ten sposób? I tutaj tradycja chrześcijańska, a zwłaszcza prawosławna, bardzo mocno mówi, że już w tym starotestamentowym wyrażeniu mamy początek objawienia prawdy o bogactwie życia Bożego. Bóg jest jeden. Bóg jest jedyny, ale Bóg nie jest sam. Bóg istnieje jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Zatem w tej refleksji uczyńmy człowieka na nasz obraz, widać tę aluzję bardzo zawoalowaną na poziomie Starego Testamentu do tego właśnie bogactwa, do tego faktu, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Nie można tego było inaczej powiedzieć, żeby nie popaść w politeizm, czyli w wielobóstwo. Ale ta intuicja wydaje się najwłaściwszym wytłumaczeniem tego właśnie trudnego skądinąd biblijnego tekstu. I za chwilę: niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. To słowo po polsku "niech panuje" to zdaje się wyrażać taką dominację, ale jest to panowanie na wzór króla w starożytności. Natomiast powinnością króla była troska o swoich poddanych i człowiek, który ma zostać stworzony, jest powołany do tego, by troszczyć się o dzieło stworzenia, jest powołany do odpowiedzialności. Nie będziemy dzisiaj rozwijać tego wątku, bo chcemy przejść do Pieśni nad Pieśniami, o której za chwilę, natomiast wiąże się z Pieśnią nad Pieśniami bezpośrednio taki wątek. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyzną i kobietą. Po hebrajsku te ostatnie słowa brzmią bara is. Is to jest mężczyzna, we issa to jest kobieta. A więc mamy tutaj grę słów is issa, mężczyzna, kobieta. Po polsku tej gry słów nie ma. Kiedy pod koniec XVI wieku ksiądz Jakub Wujek przekładał Stary Testament na język polski, chciał koniecznie, żeby po polsku oddać tę grę słów i wtedy przetłumaczył, że ten nazywa się mąż, a ta będzie nazywała się mężyna, bo z męża została wzięta. Ale określenie kobiety jako mężyny w polszczyźnie się nie przyjęło. I pozostało to tylko w tym staropolskim przekładzie. Zatem po polsku nie jest ta gra słów możliwa do oddania. Po angielsku na przykład jest. Mężczyzna to man, a kobieta to woman. Więc man i woman jako dwie strony człowieczeństwa. Otóż tutaj mamy stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Mężczyzna i kobieta, i to jest ważne, to dwie strony, dwa sposoby bycia człowiekiem. Żaden nie jest lepszy, a żaden nie jest, powiedzmy sobie, nie może się wyróżniać ani wywyższać nad innego, bo jak Państwo nawet widzą, mamy tutaj w tym późniejszym opowiadaniu nawet swoiste odwrócenie ról. Normalnie jest tak, że każdy człowiek rodzi się z kobiety, ale Państwo wiedzą, że w opowiadaniu o stworzeniu świata Pan Bóg pogrążył mężczyznę w głębokim śnie i to z jego ciała została, z jego żebra została zbudowana kobieta. Zatem zostały odwrócone role, żeby żadna płeć nie wywyższała się, żeby kobieta nie mówiła, że jest wyłącznie dawczynią życia, więc u początków jest mężczyzna. Można by nazwać, że jest to taka teologia, myślę, nie bardzo popularna, ale w innymi ludzkimi kategoriami wyrazić tego nie można. Otóż mężczyzna i kobieta to dwie strony człowieczeństwa. I natychmiast pojawia się pytanie, a co w człowieku jest obrazem Boga? W katechizmie mówiliśmy rozum i wolna wola. To jest właśnie obraz Boga. Ale Pismo Święte podkreśla bardzo mocno, że cały człowiek jest obrazem Boga. Człowiek jako mężczyzna i człowiek jako kobieta. Otóż byciem mężczyzną i byciem kobietą jest bardzo silnie związana cielesność. Nie można być mężczyzną i kobietą bez cielesności, a z cielesnością jest bardzo silnie związana płciowość. I tak dochodzimy do bardzo ważnego punktu wyjścia, mianowicie wbrew takiemu obiegowemu mówieniu, że obrazem Boga w człowieku jest tylko rozum i wolna wola, trzeba powiedzieć, że cały człowiek, a więc również cielesność Boga, jest obrazem Boga w człowieku. I tutaj dochodzimy do jednej z najważniejszych i najpiękniejszych prawd, bo już rabini, a potem komentatorzy chrześcijańscy zastanawiali się, jak to jest możliwe, że Bóg jest bezcielesny, Bóg nie ma ciała, a obrazem Boga w człowieku jest także cielesność. I Żydzi zatrzymali się w tym punkcie, dlatego że doskonale sobie zdawali sprawę, że w ten sposób Stary Testament podprowadza nas pod prawdę o wcieleniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Bo jeżeli cały człowiek jest obrazem Boga, to oczywiście i cielesność nabiera zupełnie nowego znaczenia. I kolejny jakiś paradoks w tym wszystkim polega, że cały Stary Testament kładzie bardzo silny nacisk na troskę o ciało, na to, żeby ciało utrzymywać czyste, żeby utrzymywać zdrowe. To jest troska religijna. Proszę Państwa, w tradycji wyrosłej na tej glebie biblijnego Izraela są te podziękowania za zdrowie ciała. Są specjalne podziękowania Panu Bogu za zdrowie psychiczne. Są specjalne dziękczynienia Panu Bogu pod koniec dnia. Wszystkie czynności związane z ciałem mają charakter sakralny. Może to Państwa zdziwi, że nie tylko takie sprawy jak na przykład posiłek mają charakter sakralny, mają charakter święty. W tradycji żydowskiej, w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji islamu jest nakaz modlitwy przed posiłkiem, nakaz modlitwy po posiłku. My dobrze wiemy, że w naszej polskiej sytuacji ten zwyczaj i ten nakaz niestety nie jest powszechny i za rzadko się o tym mówi, ale w ten sposób się wskazuje, że nie tylko pokarm jest darem Bożym, ale także fakt, że możemy go spożywać, że możemy go trawić. A nawet, co Państwa pewnie zaskoczy, nawet zwyczajne, można by powiedzieć, czynności fizjologiczne są traktowane jako Boże błogosławieństwo, bo uważa się i uznaje, że jednym z największych nieszczęść, jakie może przeżywać człowiek, jedną z największych chorób, jaką człowiek może mieć, są właśnie problemy z trawieniem, z żołądkiem, z nerkami i tak dalej, tak dalej. Otóż wiedzą o tym doskonale ci, którzy mają nieszczęście chorować. Powtarzamy wtedy w takich sytuacjach, że człowiek dopiero chory uświadamia sobie, jaką radością jest, jakim szczęściem jest wykonywać proste czynności fizjologiczne, na które człowiek zdrowy nie zwraca absolutnie żadnej uwagi. Dlatego cała ta sfera życia cielesnego, oczywiście również cała sfera płciowości jest traktowana w tradycji religijnej, w której wyrośliśmy, tylko że myśmy o tym niestety przez wieki zapomnieli, także wskutek pewnej rezerwy do ciała, względem ciała, jest traktowana jako sfera święta. Nie muszę Państwu wobec tego dodawać, że także wszystko, co jest związane z płciowością, już nie tylko z cielesnością i codziennymi naszymi potrzebami, ale także z płciowością, jest otoczone specjalnym znaczeniem jako coś, co stanowi współudział, współuczestnictwo we stwórczym działaniu Pana Boga. Ale nie tylko sama prokreacja, czyli poczęcie i wydanie na świat dziecka, ale również wszystkie akty małżeńskie. Więcej, to co może łączyć dwoje ludzi, cała miłość ze sferą i duchową, i psychiczną, i cielesną, jest traktowana jako swoisty akt religijny. Otóż powtarzam raz jeszcze, że na skutek zbiegu rozmaitych okoliczności, zwłaszcza od okresu średniowiecza, w świadomości chrześcijańskiej Europy ten aspekt zszedł na plan drugi albo nawet został zupełnie zaniedbany. Ciało traktuje się jako coś gorszego, cała ta sfera traktowana bywała jako wstydliwa albo też staje się przedmiotem na przykład obnoszenia, pokazywania, handlu i tak dalej. Natomiast nie przychodzi albo bardzo rzadko przychodzi nam do głowy, że to wszystko, co łączy się z tą sferą, co w człowieku jest przecież tak silne, tak mocne, a z drugiej strony tak piękne i tak szlachetne, co łączy ludzi i wyzwala nowe życie, że to jest dzieło Boga. I że to również ma charakter święty, charakter niereligijny w znaczeniu kultu, ale charakter święty, ponieważ jest współudziałem w tym, do czego Pan Bóg nas powołał. Jeżeli tak, to zrozumieją Państwo na tym tle fundamenty Księgi Pieśni nad Pieśniami. Mianowicie w biblijnym Izraelu całe ludzkie życie od momentu poczęcia aż do śmierci ze wszystkim, co to życie niosło, było postrzegane jako dar Boży. Gdybyśmy umieli tak patrzeć na życie, z pewnością bardzo wiele elementów, bardzo wiele spraw by wyglądało zupełnie inaczej. Zatem wszystkim człowiek się cieszył. Tym, co związane jest z jego duchowością, ale także tym, co związane jest z jego ciałem, także z płciowością i z cielesnością. Mamy zatem w tradycji religijnej specjalne błogosławieństwa przewidziane do odmówienia przez kobiety w różnych okolicznościach ich życia, specjalne błogosławieństwa odmawiane przez mężczyzn w rozmaitych okolicznościach ich życia. Mamy specjalne przepisy regulujące zachowanie kobiety, zachowanie mężczyzny, zachowanie młodych kobiet, starszych kobiet, młodych mężczyzn, starszych mężczyzn. Mamy przepisy regulujące zachowanie narzeczonych, zachowanie małżonków, małżonków. Mamy nawet specjalne modlitwy, przewidziane były w owej tradycji religijnej, która jest naszym podglebiem, przewidziane były na czas ślubu, za mąż pójścia, na czas późniejszy, na czas, kiedy miały przychodzić na świat dzieci, kiedy już dzieci były wydawane, a później obowiązek za swoje dzieci mieli się modlić się, mieli rodzice i rodzice też mieli się modlić w sprawach, które by nam dzisiaj do głowy nie przyszły. Czy Państwo zwrócili uwagę na taki szczegół, że cała ta tradycja troski o zdrowie fizyczne i psychiczne jest wśród Żydów bardzo mocno pielęgnowana i po dzień dzisiejszy wśród Żydów jest najwięcej lekarzy. To gdziekolwiek są, to mają wśród siebie mnóstwo lekarzy. Nie jest to tylko problem, czy nie możemy podejrzewać tego tak, że mają lekarzy, ponieważ profesja lekarza jest najbardziej dochodowa. Otóż nie. Profesja lekarza ma charakter religijny i być lekarzem, mieć lekarza w zasięgu swojego życia, to jest obowiązek religijny. Wobec tego zdrowie fizyczne i psychiczne jest obowiązkiem religijnym i również to, co łączy się z cielesnością, jest obowiązkiem religijnym. Popatrzmy teraz na pieśniami. Zadawano sobie pytanie, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach ta niezwykła pieśń powstała. Mówiono, że być może trzeba nawiązać do jej tytułu. Państwo posłuchają tego tytułu tak, jak on brzmi w języku hebrajskim. Tak wygląda pieśń nad pieśniami, pewnie z daleka oczywiście nie widać, ale napisana w ojczystej mowie naszego Zbawiciela. Jej pierwsze słowa, pierwsze zdanie, które ją otwiera, brzmi po hebrajsku tak. Sir hasirim asher li Shlomo. Słyszą Państwo ten sam dźwięk. Sir hasirim asher li Shlomo. Ta pieśń, ten utwór jest nie do przełożenia w dobry sposób na żaden język nowożytny, również na język polski. Dlaczego? Dlatego, że pieśń nad pieśniami jest zbudowana, powstała na zasadzie tak zwanej onomatopei. To specjalny środek poetycki, w którym ogromne znaczenie odgrywa tak zwana dźwiękonaśladowczość. My mamy również po polsku takie utwory, w których mamy dźwiękonaśladowczość. One powstawały zwłaszcza w okresie Młodej Polski, potem w okresie międzywojennym, czasami jeszcze wcześniej. Takim mistrzem tej dźwiękonaśladowczości był na przykład Julian Tuwim, był Brzechwa, którzy pisali dla dzieci. I jako taki bardzo znany przykład, to znają Państwo wiersz Lokomotywa, który oparty jest na tej zasadzie, że kiedy tam się powtarza uff, jak gorąco, och, jak gorąco, to słychać wręcz jak ten, powiedzmy sobie, jak ta lokomotywa jest gorąca. W Kwiatach Polskich to występuje, gdzie można prawie czuć tę łąkę, widzieć tę łąkę. I tutaj też. Sir hasirim asher li Shlomo. Powtarza się głoska sz. I ta głoska sz naśladuje w języku hebrajskim śpiew ptaków. Ona oddaje głos ptaków. Tak, powiedzmy sobie, jak możemy go słyszeć w lesie albo w warunkach palestyńskich, bo tam lasu nie ma, w sadzie. Ona naśladuje przyrodę. I w pieśni nad pieśniami, można by powiedzieć, ta pieśń aż oddycha, aż żyje, aż pachnie. Tam słychać te rozmaite realia Ziemi Świętej. Sir hasirim znaczy, sir znaczy pieśń. Hasirim, pieśń pieśni, pieśń nad pieśniami. Asher li Shlomo, która jest Salomona, Salomonowa. Otóż przez wieki taki dominował pogląd, że ta pieśń nad pieśniami jest Salomonowa, dlatego że Salomon ją ułożył. Ale to zdanie w języku hebrajskim, w Piśmie Świętym, z niego wcale nie wynika, że Salomon tę pieśń ułożył. Z tego zdania wynika, że ta pieśń jest Salomonowa, bo naśladuje styl Salomona, albo sposób myślenia Salomona, albo sposób życia Salomona. A Salomon w tradycji Starego Testamentu jest znany z dwóch rzeczy. Z mądrości i z zamiłowania do kobiet. Rzadko obie te sprawy idą ze sobą w parze. Jak mu się to udało pogodzić, to jego tajemnica. W każdym razie tradycja biblijna akcentuje obie te rzeczy. Mądrość właśnie i kobiety. Liczba tych kobiet w jego życiu była niemała. Pismo Święte podaje, że miał 300 żon, ale chyba przesadza, więc pewnie trzeba tę liczbę jakoś tam znacząco zmniejszyć. Żył w X wieku przed Chrystusem i wydaje się, że w tej liczbie mamy raczej do czynienia ze swoistym humorem niż z oddaniem rzeczywistego stanu rzeczy. Nas nie obchodzi sama sytuacja, jak to było w X wieku przed Chrystusem. Nas interesuje teraz co innego. Mianowicie, że ta pieśń chce jakby opiewać miłość na wzór Salomona. Że Salomon w tym był kimś niedoścignionym. Zanim przejdziemy do szczegółów, trzeba dodać, że to tłumaczenie, że jest to pieśń na wzór Salomona powstała, otóż to tłumaczenie musi mieć na względzie fakt, że ta pieśń pochodzi gdzieś z VII, VI wieku przed Chrystusem. Proszę Państwa, ta pieśń ma ponad 2600 lat. Kiedy za chwilę przeczytam jej fragmenty, niech Państwo mają na widoku, na uwadze to, że jest to pieśń, która powstała znacznie ponad 1500 lat przed chrztem Polski. A mamy tutaj tak ogromny ładunek uczuć, emocji i odegrała ona tak wielką rolę w interpretacji, w przeżywaniu Pana Boga, do czego jeszcze wrócimy, że można się do tego odnieść z pełnym podziwem. I ta pieśń rozpoczyna się takimi słowami. Issa keni minnesi kot pichu. Słyszą Państwo to samo szyszy. Sir hasirim asher islomo. Issakeni minnesikot pichu. Cały czas naśladowanie jakby tego dźwięku ptaków, tego po polsku mówimy ptaki szczebiocą. A więc to samo sz wraca również w naszym polskim języku. Też wyraz, który jest onomatopeiczny. Kot mruczy, pies szczeka, gęś gęga, kot miauczy, prawda, a ptaki szczewiocą. Więc jest to język, który odzwierciedla głosy przyrody. I myślę, że to pozwala nam zrozumieć kontekst, w jakim pieśń nad pieśniami powstała. Otóż powstała nie na dworze królewskim, powstała nie w jakichś okolicznościach bardzo niezwykłych, chociaż dla nas będą to okoliczności niezwykłe. Ona składa się z takich pojedynczych utworów, pojedynczych pieśni. I jedna z hipotez, którą powtarzano najdłużej, bo przez całe wieki głosiła, że są to pieśni z winnic, pieśni śpiewane w winnicach. Muszę Państwu powiedzieć, że ja bardzo długo nie wiedziałem, co to znaczy. I bardzo mi się to wydawało mało prawdopodobne. I chyba wspomniałem o tym kiedyś, o takim przeżyciu, jak to byliśmy w Tunezji z pielgrzymką i w pewnym momencie podczas przejazdu po Tunezji, drogi po Tunezji, jedzie taki wóz, a na wozie pełno młodych dziewczyn. Dziewczyny ładnie poubierane i jest winnica, nie taka bardzo duża, i nagle wóz się zatrzymuje, te winnicy, no przy tej winnicy te dziewczęta stają i tam się rozpierzchły i zaczęły zbierać winogrona. I w pewnym momencie jedna z nich zaczęła śpiewać. Tej jednej odpowiedziała z przeciwnego krańca druga. Tym dwom odpowiedziała trzecia, potem czwarta, potem piąta, upłynęło 20 minut i wszystkie zaczęły śpiewać. I cała ta winnica zaczęła rozlegać się, znaczy brzmiała takim śpiewem. Nie można było zrozumieć, o czym śpiewały, bo śpiewały po arabsku, ale wszystkie arabskie piosenki to są piosenki o miłości. Więc do żywego przypominało to pewnie sytuację, w jakiej powstała pieśń nad pieśniami. Wydaje się wielce prawdopodobne, że ona zbiera takie właśnie doświadczenia młodych dziewcząt, które podczas zbierania winogron albo podczas zbierania oliwek z drzew oliwnych, czy podczas jakiejś innej pracy w sadzie właśnie umilały swoje życie takim śpiewem. Jeżeli dzisiaj takie zjawisko się odbywa, to daleko bardziej ono odbywało się, miało miejsce w starożytności. I co one mogły śpiewać? Bo wydaje mi się, że ta hipoteza, ten pomysł jest najbardziej przekonujący, bo większość z tych pieśni, większość z tych utworów to są pieśni, które odzwierciedlają, ale co? Proszę posłuchać. Tu my jako mężczyźni mamy ograniczone pole, że tak powiem, wyobraźni. Możemy się tylko domyślać, natomiast panie spróbują się w to wczuć. Wydaje mi się, że jest dużo łatwiej kobiecie wczuć się w słowa, które są treścią tej pieśni. Mianowicie rozpoczyna się to od Iszakeni Mneszikot Pichu. Znaczy to po polsku: oby mnie ucałował, oby mnie całował pocałunkami swoich ust. Proszę zwrócić uwagę, że dla nas brzmi to dziwnie, bo nam się wydaje, że to jest wyraz pragnienia, że dziewczyna chce, żeby ją ktoś całował. Tymczasem struktura języka hebrajskiego jest taka, że ona zaczyna marzyć. Ona mówi: oby ktoś mnie pocałował, oby ktoś mnie ucałował. To nie znaczy, że gdyby on, ktoś fizycznie był obok, to ona by mu na pewno na to pozwoliła. Otóż ona tak sobie marzy. Ja czytałem niedawno, ponieważ musiałem i chciałem Księgę Pieśni nad Pieśniami wykładać swoim studentom, czytałem komentarz jednej z zachodnioeuropejskich komentatorek, która tłumaczyła, a panie niech to sprawdzą, może na własnym doświadczeniu, że młode dziewczęta, młode kobiety mają taką właśnie tendencję do marzeń, że żyją w świecie, który z jednej strony jest rzeczywisty, a z drugiej strony jest to świat wyobraźni. Że wyobrażają sobie tego mężczyznę, który jest, no powiedzmy sobie, mówiąc obiegowo, księciem z bajki, kimś, kto żyje w wyobraźni. I teraz cały dramat kobiety, tłumaczyła ta komentatorka, młodej kobiety, polega na tym, że stopniowo życie zmusza ją do tego, że ten swój idealny wzorzec mężczyzny musi weryfikować. Że coraz bardziej życie zmusza ją do tego, że musi zaniechać marzeń i pogodzić się z tym, że rzeczywistość jest dużo bardziej prozaiczna. Ale kiedy jest zwłaszcza bardzo młoda, żyje w tym świecie takim pełnej wyobraźni. Więc oby mnie ucałował pocałunkami swych ust. Kitowim do dechamijain, bo lepsze twoje pieszczoty niż wino. I tu znów komentatorzy się sprzeczają. Skąd młoda dziewczyna w starożytnej Palestynie mogła znać smak wina? Otóż gdybyśmy przykładali nasze polskie kategorie, to oczywiście zaczynamy, czy powiedzmy sobie, młodzież jakoś tam spotyka się, przynajmniej takie jest moje na ten temat pojęcie, z winem, kiedy już dorasta. Są nawet postanowienia przy Komunii Świętej, że dziecko nie będzie piło alkoholu do 18 roku życia i tak dalej. Tu jesteśmy w świecie śródziemnomorskim. Wino tam, w tej kulturze, jest traktowane poniekąd tak, jak u nas mleko. Zatem nie ma żadnego przedziału wiekowego. Może nam się to wydawać dziwne, ale nawet dzieci biorą chleb, biorą oliwę i daje im się po trosze wina, a młodzieży, dla młodzieży jest to coś normalnego. Oczywiście czasami bywa to nadużywane, ale bardzo, bardzo rzadkie. Dziewczyna mówi: bo lepsze twoje pieszczoty niż wino. Tu jest takie słowo hebrajskie, to decha. Tłumacze Biblii Tysiąclecia przełożyli: bo twoja miłość lepsza niż wino. Ale to dodaim hebrajskie, no to znaczy właśnie pieszczoty. Dziewczyna dalej marzy. Ona, to jest sam początek tej przedziwnej księgi. Ona zaczyna żyć w świecie, który nie jest tym światem, którym ona się obraca, tylko jest światem jej marzeń. I dalej: lereach sheman hatovim, lepsze niż rozlana oliwa. Otóż oliwa to symbol dostatku, pomyślności, również znak błogosławieństwa. Rozlana oliwa, nam się bardziej to kojarzy z olejem samochodowym niestety niż z oliwą. Otóż ta rozlana oliwa, taka nalana gdzieś na talerz, to znak błogosławieństwa, a świeża oliwa to jeden z najlepszych pokarmów, jakie człowiek może jeść. Dlatego, że jest smaczna, jest zdrowa. Oczywiście nie spożywa samej tej oliwy, tylko chleb macza w oliwie. I proszę zwrócić uwagę, w ten sposób mamy takie nawiązanie, że smaczny posiłek to jest posiłek, który się składa z chleba, z oliwy i z wina. Bardzo zdrowy. Ta dziewczyna marzy sobie i powiada, że pieszczoty tego wymarzonego chłopca są lepsze niż ten posiłek, do którego ludzie przykładają taką wartość. Marzy dalej. I oliwa rozlana, jak oliwa rozlana, twoje imię. Otóż ta rozlana oliwa, wiemy, że zupełnie inaczej zachowuje się niż rozlana woda. I wobec tego aluzja do tego, że jeżeli dziewczyna, ta młoda dziewczyna kogoś kocha, to lubi powtarzać bez przerwy jego imię. Że to imię tego wybranego jest dla niej niesłychanie ważne. Że samo wypowiadanie tego imienia sprawia jej przyjemność. Zwróćmy uwagę, 2600 lat temu, można by to powiedzieć, że jest to swoiste, poetyckie studium tego, co odczuwa młoda dziewczyna. Więc jak olej rozlany twoje imię, Alken, Alamot, Ahavucha. Dlatego dziewczęta cię kochają, dlatego dziewczęta cię lubią. Mamy do czynienia nie z jakimś konkretnym człowiekiem, nie konkretnym mężczyzną, konkretnym chłopcem, tylko mamy do czynienia z ideałem mężczyzny. I tutaj raz jeszcze wracam do tego, co panie znają na pewno lepiej, bo dorosłe przez to pewnie przechodziły, a można to widzieć na przykładzie córek czy wnuczek później, że ten obraz, ten wzorzec mężczyzny bardzo wiele zależy od jej doświadczenia, ale bardzo wiele zależy również od jej wyobraźni. Dlatego kochają cię dziewczęta, czyli to doświadczenie, to nie jest doświadczenie tylko tej jednej dziewczyny, tylko bardzo wielu. I daj. Moscheni acharecha, pociągnij mnie za sobą. Nam wygląda to tak, jak jakiś rodzaj prowokacji ze strony dziewczyny. Natomiast nadal pozostaje to w sferze wyobraźni. Oby mnie wziął, oby mnie za sobą pociągnął, obyśmy mogli być razem. Ona tak sobie marzy. I dalej? Naruca, pobiegnijmy. Naruca, pobiegnijmy razem. I dalej? Hevi eni hamelech hadrav, zaprowadź mnie, królu, do swoich pałaców. Ale to królu, niech nas nie myli, że chodzi o Salomona czy innego króla. To królu to jest sposób zwracania się, sposób myślenia, sposób wyobrażenia. Ona nadal wyobraża sobie, że oto pobiegnie, pójdzie razem, że trafi do jakiegoś rodzaju królewskiego pałacu. Zaczyna żyć w świecie, którego nie ma. Ja zwracam Państwu uwagę na te drobiazgi, bo zaraz będziemy próbowali zadać sobie pytanie, jak one się mają do życia religijnego. Dlaczego ta księga z tymi motywami
tak bardzo cielesnymi,
tak bardzo przepojonymi płciowością,
dlaczego mamy ją w Piśmie Świętym?
I dlaczego czytają ją ci, którzy zajmują się sprawami bożymi? Tu, przerywając, jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś patrzy obiegowo na cielesność, ta według naszych przyzwyczajeń i na płciowość, to ta księga go szokuje. Wydaje mu się, że ma do czynienia z jakimś utworem prawie na pograniczu erotyki. Natomiast jeżeli ktoś patrzy zdecydowanie głębiej, co wcale nie jest łatwe, bo wymaga daleko posuniętej dojrzałości, to oczywiście zaczyna odczuwać coś więcej. Mianowicie myśli nie tylko o tym, co ta dziewczyna wręcz wyraża, ale jest to, można by powiedzieć, swoiste studium dziewczęcości, czy swoiste studium kobiecości, swoiste studium kobiecej wyobraźni, swoiste studium kobiecej wrażliwości. Dlatego raz jeszcze powtarzam, że jednym z takich dramatów kobiet jest to, że potem te wyobrażenia, a czasami wręcz brutalnie, przychodzi im konfrontować z rzeczywistością, kiedy się okazuje, że mężczyzny, ich marzeń nie ma. A jeżeli już któraś spotka takiego, z którym łączy się na całe życie i pozostaje szczęśliwa, no to, to oczywiście nie jest to doświadczenie zupełnie powszechne. I ona tutaj marzy dalej i mówi tak. Nagila Vesimcha Bach. Nagila Vesimcha, cieszmy się, czy radujmy się Tobą. Cieszmy się i radujmy. Ci z Państwa, którzy troszeczkę znają kulturę żydowską, to wiedzą, że jedną z takich najpiękniejszych pieśni żydowskich wykonywanych na weselu jest właśnie pieśń, która rozpoczyna się od słów Nagila Vesimcha, czyli cieszmy się i radujmy. Ta pieśń nawiązuje, ta właśnie ta pieśń weselna, nawiązuje do pieśni nad pieśniami. Otóż religijność w ten sposób związana jest z weselem.
Złączeniem się młodych ludzi. I religijność jest przenoszona na czas radości młodych ludzi wtedy, kiedy oni wkraczają w wiek dorosły. I dalej. Natsira dodechami jain, bo milsze, bo słodsze.
Twoje pieszczoty od wina, mesarim achawucha, słusznie cię kochają. Popatrzmy na tę pieśń. Gdyby ją przeczytać po hebrajsku, kiedy ją czytam po hebrajsku, brzmi dla Państwa bardzo egzotycznie. Ale proszę Państwa, można sobie wyobrazić, kiedy ona była śpiewana, zwłaszcza przez młodą kobietę czy przez dziewczynę. Musiała brzmieć bardzo pięknie. I ona w tym języku oryginału, dodana do tego melodia, odzwierciedlała coś, jeżeli tak można powiedzieć, z wnętrza, z duszy, z potrzeb tej kobiety, tej dziewczyny. Odzwierciedlała jej tęsknotę za miłością, za opiekuńczością, za dobrocią. Odzwierciedlała jej ideał mężczyzny. To jest sam początek Księgi Pieśni nad Pieśniami. Teraz przeczytam Państwu to, co następuje później, już według tłumaczenia w Biblii Tysiąclecia, bo nie mamy czasu, żeby całość, czy nawet obszerne fragmenty przeczytać, a następnie spuentuję. Zaraz o tym następują takie słowa. Proszę posłuchać, przeczytam w całości, bo to oddaje dopiero atmosferę, chociaż oczywiście byłoby lepiej, gdyby to przeczytała kobieta, zwłaszcza z jakimś dużym aktorskim doświadczeniem. Czytamy tak. Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony szalma. Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, że mnie ospaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic, a ja swojej winnicy nie ustrzegłam. Skąd ten problem ze śniadością? Dlaczego ona tak narzeka, że jest śniada? Mówi, śniada jestem, lecz piękna. Po polsku można by też przetłumaczyć, ciemna jestem, lecz piękna. To nawiązanie do starożytnych zwyczajów. Ci z Państwa, którzy byli na Bliskim Wschodzie czy w Egipcie, wiedzą. Otóż ideałem urody w starożytności była kobieta biała, jeżeli tak można powiedzieć, nieopalona. Kobiety pozostawały w domu, kobiety były w mieszkaniu, natomiast mężczyźni pracowali na polu. Jedyny wyjątek stanowiły te młode dziewczęta, które pracowały jako pasterki albo w winnicach, albo w sadach oliwnych. One były opalone słońcem, dlatego je uważano za, no, mówiąc nieładnie, za brzydsze, nawet za gorsze. Jeżeli Państwo pamiętają swoje spotkania w Muzeum Egipskim w Kairze, to tam wzorem urody są kobiety zupełnie białe, blade wręcz. Inaczej niż w naszej kulturze, bo w naszej kulturze opalanie się, olejki, przyciemnianie, barwienie itd., itd. Tam właśnie ona tłumaczy, że jest śniada, a mimo to piękna. Dlaczego? Bo bracia ją wysłali do winnicy. Bo bracia kazali jej pracować w winnicy i ona ma jakby pretensje, że no, nie wygląda tak jak te dziewczyny, które zostają w domu. Więc cała pieśń nad pieśniami to jest zbiór takich przyśpiewek, moglibyśmy powiedzieć. One, powtarzam to po raz trzeci, po hebrajsku brzmią zupełnie inaczej niż po polsku. W nich jest ogromny taki ładunek emocji, ciepła, serdeczności i oczywiście cielesności i płciowości. W pewnym momencie, proszę posłuchajmy raz jeszcze, ona wyobraża sobie chłopca. Teraz bardzo chciała, bardzo sobie wyobrażała, czy myślała o tym, żeby w ogóle on był ten ideał. A teraz jak ona o nim konkretnie myśli? To brzmi tak. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. Proszę popatrzeć, drzewa w lesie i porównać z piękną jabłonią. Ten ukochany jest tak jak jabłoń. Ona, przepraszam, myśli w kategoriach, jeżeli tak można powiedzieć, nie tylko obrazowych, tylko wręcz takich fauna, flora, tu w tym przypadku bardzo mocno przykłada wagę do wyglądu roślin, do wyglądu drzew i dalej. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki mojemu podniebieniu. Prowadził mnie do domu wina i sztandarem jego nade mną jest miłość. Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości. Lewa jego ręka pod głową moją, a prawa obejmuje mnie. Dziewczyna marzy. Jest tak jak omdlała, jest tak jak powiedzmy sobie osłabła i proszę zwrócić uwagę na starożytne zwyczaje. Kiedy ktoś był słaby albo wracał po chorobie do zdrowia, to robiono mu ciasto z rodzynkami i robiono i wzmacniano się jabłkami. Warto o tym wiedzieć. Rzeczywiście, proszę Państwa, rodzynki mają wartość bardzo wzmacniającą. Niech Państwo, kiedy jesteście osłabieni albo kiedy macie coś przed sobą, jakąś pracę, zwłaszcza taką powiedzmy duchową, czytanie, ja nie wiem, jakąś pracę umysłową, proszę zjeść kawałek czekolady z rodzynkami albo ciasto z rodzynkami. Ciasto z rodzynkami bardzo wzmacnia. To jest na całym Bliskim Wschodzie po dzień dzisiejszy ogromna, jeżeli tak można powiedzieć, taki swoisty, wzmacniająca rzecz. To samo jabłka. Nawiązanie do tego, co stanowi taką naturalną pomoc. I ona tak sobie marzy. Marzy o tym chłopcu i marzy o tym, żeby ją posilono. Możemy czytać tej pieśni w całości. Niech Państwo ją przeczytają sobie w domu na spokojnie. Ja tylko Państwu przeczytam jeden fragment, który puentuje to wszystko. I z powodu którego ta pieśń wymaga szczególnej uwagi i dlatego zasługuje na szczególny podziw i szacunek. Cała pieśń to są takie marzenia. Ona sobie wyobraża chłopca, a potem mężczyzna, chłopiec, będzie wyobrażał sobie dziewczynę. I dwa sposoby wyobrażenia spotykają się ze sobą. Tam nie ma nic z tego, co moglibyśmy nazwać złe, grzeszne. Po prostu wyobraźnia. Każdy, kto ma za sobą młodość, dobrze wie, że w młodości ta wyobraźnia odgrywa ogromną rolę. A puenta tych wyobrażeń jest taka. Ona zwraca się już pod koniec pieśni w tych swoich marzeniach i mówi tak. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Te słowa puentują tę wyobraźnię, znajdują się już pod sam koniec pieśni nad pieśniami. Te słowa powiadają. Z tych słów wynika, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką człowiek może przeżyć, jaką daje życie, jest miłość drugiego człowieka. I to właśnie ta miłość związana z cielesnością i z płciowością. że ta miłość jest darem, który Bóg związał, złożył, jeżeli tak można powiedzieć, w człowieku. Że ci, którzy jej nie znają, są w jakimś tego słowa znaczeniu okaleczeni, a ci, którzy ją poznali i którzy jej doświadczyli, są szczęśliwi i wykorzystali życie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj, bo jak śmierć potężna jest miłość. I oczywiście nie jedna osoba tego świadczyła. Ja muszę Państwu powiedzieć, że moim takim kluczem w życiu do Pieśni nad Pieśniami jest doświadczenie, które miałam z samego początku kapłaństwa. Dosłownie sam pierwsze dni, kiedy byłem księdzem. Kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, parę dni później zostałem skierowany do pracy parafialnej. Wtedy pierwsze wezwanie, pierwsza taka posługa, którą miałem, to był pogrzeb bardzo posuniętej w latach kobiety. Miała ponad 80 kilka lat. I mi przypadło, ponieważ to był czerwiec, połowa czerwca, druga połowa czerwca, mi przypadło w udziale ten pogrzeb prowadzić. I nad trumną tej kobiety stał jej mąż. Bardzo jeszcze od niej starszy ze 2-3 lata człowiek, bardzo sędziwy, którym się, tym mężem, ojcem opiekowała się rodzina. I patrzyłem tak kątem oka, jak on to przeżywał. Kiedy powiedziałem mu parę słów, wtedy powiedział, że właściwie dla niego życie nie ma teraz już żadnego sensu, bo on do tej pory żył z nią, dla niej. Dla mnie to był szok, bo ja miałem 20 parę lat, a oni mieli po 80 parę lat. I nikt mnie nie uczył, ani w rodzinie, ani w seminarium, że ludzie, którzy mają ponad 80 lat, mogą tak bardzo się kochać, mogą tak za sobą tęsknić i siebie potrzebować. Inaczej patrzyłem zupełnie na starość. I kiedy wróciłem do domu, nazajutrz przychodzi rodzina i powiada, że jest drugi pogrzeb. Właśnie ten człowiek, który wczoraj pochował swoją żonę, sam odszedł. Jak śmierć, potężna jest miłość. To, co tam się wydarzyło, nabrało wtedy bardzo ogromnego znaczenia. Pokazało, że rzeczywiście ludzie połączeni taką miłością, że rzeczywiście nie ma wtedy wielkiego sensu być samemu. I jeszcze to wody wielkie nie zdołają zagasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swojego domu, pogardzą nim tylko. Dlaczego tę księgę chętnie czytano? Dlatego, drodzy Państwo, że w tej księdze, komentując tę księgę i czytając, pojawiały się takie głosy. Tylko rzadko, bardzo rzadko, zbyt rzadko, człowiek w życiu może spotkać drugiego człowieka, z którym przeżyje taką miłość, która realizuje ideał wypisany, o którym mowa w Pieśni nad Pieśniami. Dlatego bardzo wcześnie tę niezwykłą księgę odnoszono również do więzi między Bogiem a człowiekiem. I mówiono, że cała ta cielesna, ta zmysłowa strona, która tak bardzo mocno angażuje człowieka, to również ukierunkowuje nas na Pana Boga. Że jeżeli człowiek nie spotkał takiej miłości w życiu, tym bardziej za nią tęskni, tym bardziej jej pragnie. Jest tak jak ta dziewczyna, która sobie wyobraża miłość przez duże M i tę miłość może spełnić tylko Pan Bóg. W swojej książce Wstańcie, chodźmy, napisanej, wydanej kilka miesięcy temu, papież, którego kondycję wszyscy widzimy, stan zdrowia wszyscy widzimy, napisał tak, takie słowa, na które Państwa uwagę zwracałem w ubiegłym roku. Nie ma miłości ponad miłość. To drugie jest pisane przez duże M. Nie ma miłości ponad miłość. Niektórzy ludzie są tak szczęśliwi, że doświadczają tej miłości przez duże M także ze strony innych ludzi. Ze strony męża, kogoś, kto staje się żoną. Inni ludzie, większość ludzi zapewne, pozostaje im tylko za tą miłością tęsknić. I dlatego Pieśń nad Pieśniami staje się obrazem takiej właśnie tęsknoty. W naszej polskiej tradycji był cały ruch wśród Żydów, który przeżywał Pana Boga w sposób taki bardzo emocjonalny, głęboki, uczuciowy, to on się nazywał, ten ruch, hasydyzm, hasydzi. Hasidim znaczy po polsku pobożni, ale oni przeżywali Boga, można by powiedzieć, wręcz zmysłowo. Mówi się, że Radziwiłł zwracał się do Pana Boga, chociaż dla nas brzmi to jak swoiste obrazoburstwo, zwracał się: Panie kochanku. Tak bardzo zmysłowo go pojmował, tak bardzo głęboko do niego przygnął. W tradycji chrześcijańskiej też jest ten nurt. Nurt, którego zupełnie nie znamy, mianowicie to jest mistycyzm. To są klasztory kontemplacyjne i mistycy, którzy przeżywają Pana Boga tak, jak człowiek przeżywa drugiego człowieka i jego bliskość. To jest to przeżywanie Pana Boga, w którym już nikt nie zadaje sobie pytania, czy Bóg istnieje, tylko co z Jego obecnością i bliskością zrobić, bo jest tak intymna, tak mocna, tak silna. Taka właśnie jest pieśń nad pieśniami. Być może przeczytana dzisiaj w Święto świętego Walentego nada także głębszy sens walentynkom, które przeżywamy. Nie ma miłości ponad miłość. Niechby każdy z nas to na swój sposób przeżył. I z całą pewnością jest to życzenie, które na dzisiejszy dzień szczególnie pasuje. Dziękuję Państwu bardzo.